Marcin Korzonek, autor książki Glob Rower, poradnik podróżnika rowerowego, jest dziś gościem Radia Lublin. I no właśnie, ta pustynia Gobi w Bongolii to była pierwsza twoja taka pustynna przeprawa?
Tak, taka pierwsza duża, pierwsza, w której celem było przejechanie pustyni.
Co było taką pierwszą rzeczą, jak już tam się znalazłeś i zacząłeś jechać po tej pustyni, która rzuciła ci się w oczy, która najbardziej cię, nie wiem, rozczarowała może?
Może nie rozczarowała, zdenerwowała bardziej. Mhm. I tu uwaga, bo może być to zdziwienie, zbyt duża ilość dróg. Oczywiście tam nie było żadnego asfaltu, żeby to było jasne. W całej Mongolii, jak myśmy byli z Jackiem, wtedy było 200 km asfaltu, a Mongolia jest chyba 6 razy większa od Polski. Więc to jest w ogóle jakaś abstrakcja. To jest w ogóle najrzadziej zaludniony kraj świata. Natomiast problem jest taki, że na pustyniach są koczownicy i oni tam mieszkają. Oni mieszkają w różnych miejscach i robią, i tam gdzie sobie jadą pomiędzy tymi jurtami, to się robi powiedzmy coś w stylu drogi, coś wyjeżdżonego. I cała pustynia jest poprzecinana szlakami takimi. I w tym momencie zaczyna się zabawa, którym szlakiem ja mam jechać. No bo widzę, że jest coś w moim kierunku, no to jadę. Później to skręca w lewo, później w prawo, później się rozdwaja i za każdym razem trzeba decydować. A to były czasy, kiedy nie było dostępu do takich dokładnych map, jakie mamy teraz. Myśmy mieli tam mapy papierowe, satelitarne, amerykańskie, które się okazały bardzo niedokładne. Więc ta nawigacja była wściekle trudna. Mieliśmy GPS-a, ale na GPS-ie mapa Mongolii wyglądała tak, że była tylko granica Mongolii i jedna kropka, która oznaczała Ulan Bator, i nic więcej na tej mapie nie było. Więc wszystko to było takie mocno ryzykowne. I faktycznie kiedyś na przykład jechaliśmy pół dnia drogą, która się nagle skończyła, bo okazało się, że doprowadzała do jurty, której już nie było.
A powiedz mi, właśnie ci koczownicy, tak? No bo rozumiem, że to były spotkania z ludźmi, tak, podczas takich wypraw. Jak oni na was reagowali?
Większość rzeczywiście przyjaźnie. Ja wyznaję zasadę, że człowiek z natury jest przyjazny bardzo i faktycznie to się sprawdza na wyjazdach. Z takim, myślę, że też trochę szacunkiem traktują nas, tych rowerzystów, którzy przemierzają ich kraj o własnych siłach. I myślę, że tu troszkę zyskujemy jako rowerzyści w stosunku do takiego turysty. To powoduje, że mamy więcej tych kontaktów, czyli zaproszeń na herbatkę, na nocleg, co też jest czasem problematyczne, no bo jeżeli ktoś mnie zaprasza w połowie dnia albo w ogóle w pierwszej połowie dnia na nocleg, no to ja muszę rozważyć, czy się zatrzymać, no ale nie zrobię dystansu, czy jechać, tak?
A który element podczas takiej podróży w ciągu dnia, jak już jesteś na wyprawie, sprawia ci największą przyjemność?
Koniec zawsze. Jak już kończę dzień, wiem, że już przepedałowałem, mogę rozbić nocleg, teraz sobie zrobię papu, siądę sobie, pokontempluję.
I chill out.
To jest chyba najfajniejsze. Tak.
Powiedz mi, masz na swoim koncie takie kwiatki logistyczne, tak bym to nazwała, jak 2016 rok, Polska prosto rowerem. W linii prostej z południa na północ Polski przejechałeś i tu już nie chodziło właśnie o przebyty dystans czy pokonanie trasy, ale sama trasa była takim wyzwaniem, prawda? Żeby właśnie pokonać ją w linii prostej.
Tak.
To, i to też pokazuje pewną fantazję w podejściu do planowania tych wypraw.
Tak, tutaj pomysł się wziął, tak, po pierwsze z wykorzystania roweru. Wtedy pierwszy raz wykorzystałem fatbike'a i chciałem właśnie pojechać gdzieś fatbike'iem, ale chciałem go użyć właśnie w celu, do jakiego został stworzony, czyli do przejechania jakiegoś trudnego terenu. Nie chciałem fatbike'iem jechać po asfalcie, bo to nie ma sensu, tak, bo to bajerancko wygląda, ale to nie o to chodzi. Po drugie, chciałem zrobić wyprawę w Polsce, a to dlatego, że w 2016 roku przypadało 20-lecie moich wypraw. I żeby sobie utrudnić, to wymyśliłem, że spróbuję zrobić, pokazać, że można zrobić wyczyn w Polsce, że to nie jest tak, że trzeba jechać w Himalaje, i wychodzi na to, że się udało, że nikt jakby nie próbował przejechać Polski w linii prostej. No i się okazało, że to jest duże wyzwanie faktycznie logistyczne, planowanie tego i realizacja, no to była godna wyprawy w Himalaje.
Ta trudność polegała na tym, nie tyle, żeby ominąć jakieś jeziora, bo tego się nie dało, musiałeś wziąć chyba ponton ze sobą.
Tak.
Tam miałeś chyba jakiś próg takiego odstąpienia od tej linii prostej, chyba wyznaczyłeś sobie kilometr, tak? Że możesz,
tak,
że możesz zboczyć
lewo,
z trasy.
Tak, więc nie mogło być na przykład lotniska, bo lotnisko jest większe niż te 2 kilometry. No wodą się nie przejmowałem, bo wziąłem ponton i przepływałem wszystko. Najważniejsze były autostrady, bo znalazłem taką trasę, która przez 3 autostrady, czy tam 2 autostrady, jedną drogę szybkiego ruchu, było zawsze przejazd nad albo pod.
Słuchaj, i tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś, te wszystkie wyprawy masz dobrze zaplanowane, podchodzisz do tego bardzo dokładnie i skrupulatnie, ale na pewno nie da się tego elementu spontaniczności wykluczyć. No są rzeczy, które od nas są niezależne i które potrafią nas podczas wypraw zaskoczyć. Pamiętasz takie chwile, na które poczułeś taką bezradność swoją?
Na pewno jest kilka takich aspektów. Przede wszystkim zdrowotne. To jest jakby zawsze najtrudniejsze, bo no pal licho, jeżeli są to tylko problemy żołądkowe, no nie da się tego uniknąć na takich wyjazdach, szczególnie jak do Indii. Dwa, szczególnie ostatnio, na tej ostatniej wyprawie też kontuzje, czyli kontuzje kolana. Akurat na ostatniej wyprawie też miałem problem z oddychaniem, trafiłem do szpitala, no to też coś, co ciężko przewidzieć, coś, co oczywiście staramy się minimalizować, ale nie jesteśmy stuprocentowo w stanie tego wyeliminować. Kolejna rzecz to są sprawy sprzętowe, czyli coś z uszkodzeniem sprzętu. Oczywiście do tego się można przygotować i do tej pory przynajmniej odpukać mi się udawało naprawić. Na przykład pęknięty bagażnik. Dwa razy mi pękł bagażnik na wyjazdach. Dwa razy naprawiłem to na trasie i do końca trasy dojechałem z tym pękniętym bagażnikiem naprawionym. To jest taka krytyczna rzecz trochę, no bo jeżeli tego nie naprawimy, to wyprawa no, zatrzymuje się. No i jeżeli chodzi o pustynię, to oczywiście tutaj sprawy tej wody, bo woda jest taka absolutnie kluczowa. Jedzenia mogę zabrać nawet na 2 tygodnie ze sobą na rower. Jest tak, no tak już wiem. Natomiast wody jestem w stanie zabrać na tydzień maksymalnie i to waży ponad 30 kilogramów.
Więc musisz sprawdzić wcześniej dostęp po prostu do jakichś źródeł, tak, gdzie będziesz mógł pobrać sobie tak tę wodę, prawda?
I to jest często niepewne. Szczególnie, że to już zaczyna się troszkę taki element ryzyka, prawda? A co będzie, jeżeli jednak tej wody tam nie będzie? Nie będzie studni, tak jak to było na pustyni Gobi. No i raz mieliśmy taką sytuację, że nie było wody, nie mieliśmy wody i wzięliśmy wodę z kałuży. Akurat była kałuża, w której to był wodopój zwierząt. I tam zwierzęta przychodziły i poiły się z tego.
Bo rozumiem, że jesteście wyposażeni w jakieś tam tabletki, które oczyszczają wody, filtry, coś takiego, prawda? No bo...
Dokładnie tak. Mhm. Tabletki wtedy mieliśmy, teraz właśnie filtry. No, ale w tej kałuży były również odchody tych zwierząt. No i musieliśmy tą wodę wypić. Dwa razy ją odkażaliśmy, ją podwójną ilością tabletek i gotowaliśmy ją. I nic się o dziwo nie stało. Kompletnie nic, nie mieliśmy żadnych sensacji. No, ale to był taki moment krytyczny. Raz.
Kurczę, podczas takich wypraw uczymy się niezłego dystansu do siebie i do tego wszystkiego, prawda? Bo to jest takie odejście od cywilizacji. Czasami musimy no tak zmienić tę swoją mentalność i swój sposób myślenia i wyjście z tych ciepłych kapci.
Wyprawy, wyjazdy w ogóle uczą takiej improwizacji niesamowitej, co niesamowicie się przydaje w życiu. Ja dzięki temu, bo to jest tak, że jeżeli ja dojechałem rowerem do Egiptu, powiedzmy sobie tak mogę powiedzieć, to co, nie dam rady tutaj, nie wiem, jak się zaczyna wszystko sypać, jak jadę, nie wiem, mam zlecenie na przykład rowerowe, samochód się zepsuje, pracownik nie dotrze, coś tam i w tym momencie ja tak zdecydowanie łatwiej im pokonywać te przeszkody w życiu codziennym. Trudno mnie wytrącić z równowagi, bo no nie takie rzeczy się zdarzały, prawda?
Ale też daje ci taką pewność działania, tak, że wiesz, że dokonasz dobrego wyboru. No bo skoro przeżyłeś te wyprawy, właśnie wyszedłeś z nich cało, z takich sytuacji bardzo opresyjnych, no to tak jak mówisz, no to tutaj w życiu codziennym też się to uda, bo ludzie czasami po prostu boją się, prawda? Boją się podjąć jakieś ryzyko.
Tak, znaczy ja zawsze powtarzam, bo często taką obawą przed ruszeniem gdzieś w podróż, już nawet nieważne czy na rowerze, jest to, a co ja zrobię, jeśli... Nie wiem, zgubię paszport, ukradną pieniądze i 1000 innych rzeczy. Znaczy zawsze powtarzam, nie ma możliwości, żebyśmy stanęli przed ścianą. To jest tak, że owszem, będzie taki moment, ojejku, no, zwątpienia tak dalej, ale coś musisz dalej działać, coś wymyślić, tak? I w tym momencie, no, ja kombinuję, tak? Jeżeli, nie wiem, zarezerwowałem właśnie nocleg, a go nie ma, no to kombinuję coś na coś innego, tak? No w najgorszym razie pójdę spać pod latarnię, tak? Czy tam akurat z daleka od latarni i tak dalej, i tak dalej. I 1000 pomysłów mi wpada do głowy, tylko trzeba ruszyć faktycznie, bo jak ruszymy, no to jest to doświadczenie, tak? To w tym momencie nam będzie łatwiej. Ja rozumiem, że jest najtrudniej, to jest takie powiedzenie, najtrudniej wykonać pierwsze kroki, to jest prawda, nie? Najtrudniej wyjść za próg naszego domu, ale później to już się potoczy i zdecydowanie lepiej zaczynać od prostszych wyjazdów, czyli jeżeli chcemy podróżować, to już nieważne czy na rowerze, zacznijmy sobie od podróżowania po Polsce, Europie i dopiero później jedźmy do Azji. Złym na przykład pomysłem jest, bo i takie słyszałem, że ktoś pojechał na pierwszą podróż taką egzotyczną do Indii. I to jest fatalny pomysł, od razu mówię, bo Indie są jednym z bardziej takich hardkorowych krajów.
No ze względu też tam na ten chaos, prawda, który panuje, tak, ten ruch.
Tak. Mówi się, wśród podróżników jest takie powiedzenie, Indie się kocha albo nienawidzi.
Tak.
Nie ma czegoś pośredniego. Nie, ja się zgadzam z tym całkowicie. Ja kocham je, ale rozumiem osoby, które no, uciekają. I słyszałem wręcz takie, że po 3 dniach bilet z powrotem i wracają, bo nie są w stanie przetrawić tego, że ludzie leżą na przykład na ulicy i śpią tam bezdomni, że jest taka feria barw, zapachów, no różnych oczywiście.
No bogactwo miesza się ze skrajną biedą, tak, ze skrajnym ubóstwem.
Dokładnie tak.
Czym dla ciebie jest rower? Takim zwykłym środkiem lokomocji, mobilnym, ekonomicznym, niekłopotliwym? A może bywają takie momenty, że ten rower staje się po prostu towarzyszem i kompanem wypraw?
On jest przede wszystkim moim środkiem transportu, ale co istotne, co dla mnie tutaj myślę, że na pierwszym miejscu, jest takim środkiem transportu, który jestem w stanie praktycznie zawsze naprawić. Plus druga ważna cecha roweru, łatwo go przewieźć w inny region świata.
Moim gościem jest dziś Marcin Korzonek, podróżnik, rowerzysta, fotograf i autor książek. Do rozmowy wracamy za chwilę.